Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Dziś w audycji kolejna rozmowa z cyklu Historii Służb Specjalnych. Tym razem opowiem o wschodnio-niemieckiej Stasi. Dla zainteresowanych tym tematem będę miał książki. Wspólnie zwiedzimy też Muzeum Archeologiczne w podzielonogórskiej Świdnicy. Poza tym kolejny odcinek serialu radiowego Karski, opowiadającego losy bohaterskiego emisariusza Jana Kozielewskiego.
Historie pisane na nowo.
Zaczniemy od rozmowy, którą w naszym stałym cyklu poświęconym historii służb wywiadowczych obiecałem Państwu jakiś czas temu. Będzie to rozmowa o wschodnio-niemieckiej Stasi. Naszym gościem jest dr Agnieszka Opalińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która jakiś czas temu działania aparatu bezpieczeństwa we wschodnich Niemczech badała. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A Stasi, czyli wschodnio-niemiecka tajna policja, uważana za jedną z najlepszych, bodaj nawet najlepszą poza Moskwą w bloku sowieckim, choć od razu zastrzegamy, że ta ocena najlepsza wiąże się tylko i wyłącznie oczywiście z oczekiwaniami komunistycznego aparatu represji, no bo z punktu widzenia przeciętnego niemieckiego obywatela to najlepsze oznaczało po prostu niesamowitą skalę represji. Jak właśnie dalece posunięta była ta inwigilacja NRD-owskiego społeczeństwa?
Niemcy słynęli nie tyle ze szkolenia w takich metodach fizycznych, czyli tortur czy różnego prześladowania fizycznego. Oni raczej wypracowali sobie takie dwie rzeczy, które bardzo się służbom bezpieczeństwa w tamtych czasach przydawało. Pierwsza to rzecz to były metody dotyczące takiego psychologicznego łamania człowieka i oni na przykład mieli taką metodę, która się nazywała rozpracowaniem psychologicznym jednostek i grup. I wczoraj właśnie przypomniałam sobie taką książkę, zerknęłam i tam był taki, zresztą bardzo ciekawa sprawa. Na przykład była grupa trzech opozycjonistów. Zidentyfikowano, że jakaś tam trzy osoby, załóżmy, coś wspólnie próbują działać i załóżmy określonych jako opozycjonistów. Wszystkich trzech aresztowano. Tak. Jeden zostaje skazany, dwóch zostaje wypuszczonych, jeszcze jeden zostaje awansowany w pracy. I mamy już rozbicie grupy podejrzenia, wikłanie. Zresztą też w Niemczech specjalizowano się w wykorzystywaniu też technik psychiatrycznych. Takich wszystkich z psychiatrii też właśnie związanych z takim psychologicznym rozpracowaniem. To było ważne. A druga część tego, z czego słynęła niemiecka Stasi, no to były te wynalazki. To były te nowoczesne techniki podsłuchiwania. Oni się specjalizowali w tamtych czasach w budowie najlepszych tak zwanych pluskw, czyli tych aparatów podsłuchujących. Zresztą Niemcy, na przykład mówi się o tym, że oni potrafili objąć podsłuchem co najmniej połowę terenu zachodnich Niemiec, tak? Mieli rozbudowane te podsłuchy. Zresztą też był taki fajny podsłuch, który za jednym razem można było podsłuchać 20 tysięcy linii telefonicznych. No to były takie rzeczy, które gdzieś tam te inne służby bezpieczeństwa chętnie podpatrywały. Albo na przykład było coś takiego jak łąka. To był taki aparat fotograficzny, który można było zamontować w dekolcie, sukienki. Taka kolejna rzecz, bo może to Państwa ciekawi, bardzo polecam, jak będą Państwo kiedyś w Berlinie, żeby się wybrać do budynku byłego Stasi. Tam też mieści się muzeum. I na przykład tam są pokazane, bo to też byli jedni z pierwszych, którzy wykorzystywali zapach, tak zwane łapacze zapachu w słoikach, rozpoznawanie po zapachu. Także mieli takich wynalazków naprawdę mnóstwo, właśnie takich aparatów fotograficznych umieszczanych w różnych rzeczy. Te wynalazki to też był taki znak rozpoznawczy Stasi.
Mówiąc o skali organizacji aparatu bezpieczeństwa wschodnio-niemieckiej Stasi, warto zwrócić uwagę też na zasoby kadrowe. To naprawdę rzesze pracowników, no i tajnych współpracowników, których liczba w tym okresie największego rozkwitu sięgała 200 tysięcy.
Tak, tutaj rzeczywiście jak powstaje Stasi w 1950 roku, to zatrudnia 1100 pracowników. Już 2 lata później jest ich ponad połowa więcej. A co jest też ciekawe, bo na przykład w Polsce była tendencja jednak spadkowa, czyli im byśmy bliżej roku 89, tym liczba tych pracowników i tajnych współpracowników malała, natomiast rzeczywiście w Niemczech było odwrotnie. Tam był taki moment, kiedy Erich Mielke jest szefem Stasi, zresztą wieloletnim szefem Stasi, on bardzo mocno rozbudował ten aparat i w latach 70. to już jest około 50 tysięcy pracowników. A sprawdzałam w 1989 roku, czyli można powiedzieć, że u nas tak naprawdę już system upada, a tam nadal jest 91 tysięcy etatowych pracowników i około 175 tajnych współpracowników rozmieszczonych nie tylko na terenie, bo to też trzeba pamiętać, wschodnich Niemiec, ale też na terenie zachodnich Niemiec, bo tam też tych wielu tajnych współpracowników funkcjonowało. I tutaj chyba najbardziej skalę oddaje to przeliczenie, bo rzeczywiście NRD miało w przeliczeniu na 1000 obywateli, to było 5,5 tak, tajnych współpracowników, więc to pokazuje skalę, no, porównując do Związku Radzieckiego, który wydawałby się nam najbardziej zinwigilowanym, to było 1,8 i Czechosłowacja, która też była mocno obstawiona służbami, to jest 1,1. U nas było chyba 0,8, czyli rzeczywiście no to 5,5 tajnego współpracownika na 1000 mieszkańców to robi wrażenie.
Pojawiło się nazwisko Ericha Mielke, wieloletniego szefa Stasi. On stał na czele Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD przez ponad 40 lat i to także chyba dowód na to, jak to była w złowrogim oczywiście znaczeniu dobrze funkcjonująca machina.
Tak, tam początkowo jak powstaje Stasi, to ona rzeczywiście jest stworzona przez głównie służby rosyjskie. Później takim momentem kryzysowym jest 53 rok. No, to takie jednak załamanie, gdzie na 2 lata zostaje to zdegradowane, nawet nie ma rangi ministerstwa. I później, chociaż Erich Mielke od początku pracuje w służbach bezpieczeństwa, tam się pnie po tych szczeblach kariery konsekwentnie. I kiedy w 57 roku przejmuje, to do 89 roku rzeczywiście trzyma tą służbę bezpieczeństwa twardą ręką i też cały czas rozbudowuje ten aparat. Rozbudowuje ten aparat i co też jest ciekawe, no, to jest trochę inna specyfika służb bezpieczeństwa niż nasza, bo poza tym, co robiły służby bezpieczeństwa w Polsce, czyli inwigilację tych obywateli mieszkających na terenie NRD, to jednak dużą działką, znaczy dużą gałęzią służb bezpieczeństwa Stasi jednak było inwigilowanie i też obsadzanie agentami zachodnich Niemiec. To jest chyba taka trochę najciemniejsza strona służb bezpieczeństwa Stasi, zresztą też najmniej opisana i też najmniej wyjaśniona później w lustracji, bo akurat w odniesieniu do tego HVA, czyli tego zagranicznego departamentu, który zajmował się właśnie zachodnimi Niemcami, tam dużo dokumentacji zginęło. Na przełomie 80-90 roku tam rzeczywiście o to zadbano w pierwszej kolejności, tak, żeby te dokumenty nie ujrzały światła dziennego. Ale rzeczywiście tutaj to imperium budowane przez Mielkiego rosło w siłę i ono się rozwijało do samego końca. Znaczy to jest też coś, co nam się może wydawać trochę nieprawdopodobne, bo my jednak u nas te fale buntu społecznego i różnych wydarzeń, które uderzały w ten system komunistyczny, one się jednak na przestrzeni tych lat odbywały. W Niemczech po 53 roku praktycznie nie ma żadnego wydarzenia, no tam jest odpowiedź na wydarzenia na Węgrzech w 56, na praską wiosnę, ale jakby nie ma takiego momentu, kiedy jest jakiś symptom do rozwoju opozycji. To jest tak mocno zinwigilowane społeczeństwo, że ta opozycja praktycznie w Niemczech nie istnieje i oni tak naprawdę w latach 80. Największym zagrożeniem, jakie upatrywał Mielke w możliwości upadku państwa NRD-owskiego, to była właśnie tak zwana polska katastrofa, on to tak nazywał. Tak? Obserwując to, co się dzieje w Polsce, stworzył specjalny departament, który rozpracowywał poza państwami zachodnimi i RFN, także rozpracowywał właśnie polską opozycję.
Do lat 80. jeszcze wrócimy. Teraz chciałbym zapytać o zagadnienie, które bardzo często poruszane jest właśnie przy ocenie roli służb specjalnych, a już w państwach niedemokratycznych w szczególności. No, chciałbym zapytać o to, czy Stasi jako to tajna policja była tylko i wyłącznie organem wykonawczym aparatu państwowego, czy też podmiotem, który sam z siebie kreował pewne wydarzenia był czynnikiem sprawczym pewnych wydarzeń. Jak dalece Stasi była państwem w państwie?
Może zacznę od tego, że należy pamiętać, i akurat NRD-owska Stasi bardzo dobrze to obrazuje. Na pewno to była taka służba, która rozpracowała w różnych dziedzinach życia. I tutaj bezsprzecznie nie było takiej dziedziny życia w Niemczech wschodnich, która nie byłaby pod kontrolą służb bezpieczeństwa. No, u nas mówi się, że kultura się trochę jednak udawało, że wyłamywała się. No, kościół, tak, który cały czas walczył o swoją niezależność. W Niemczech tak naprawdę nie było sfery życia społecznego, które nie byłoby inwigilowane przez służby bezpieczeństwa. W Niemczech też mamy do czynienia z takim dosyć mocnym powiązaniem, bo jednak bardzo długo służbą bezpieczeństwa zawiaduje Mielke, bardzo długo NRD zawiaduje Honecker i to jest taki team, tak, jakby, który przez wiele, wiele lat trzyma to państwo NRD-owskie w szachu i rzeczywiście tam nawet jakichś wewnętrznych rozterek nie ma, ale chociażby po 1953 roku wyciągnięto wnioski właśnie z nieudolności służb i stworzono taki wewnętrzny oddział, on się nazywał Centralna Grupa Informacji i Analiz, który był takim oddziałem wewnętrznym, który działał ściśle tajnie, który był tylko od inwigilowania pracowników Stasi i polityków. Czyli jeszcze to było tak zwane serce Stasi i to była taka rzeczywiście dzisiaj na przykład dokumenty, które są pozostawione, one są dla badaczy bardzo cenne, bo one właśnie pokazują, jaka też była kontrola wewnętrzna, jak też nie tylko inwigilowano zwykłych obywateli, ale tak jak też mocno ta Stasi inwigilowała pracowników, czyli rozpracowywała też swoich pracowników, czyli tutaj mamy do czynienia pracowników, polityków, władzę. Rzeczywiście pod tym kątem można powiedzieć, że to trochę było takie państwo w państwie, bo każdy, nawet jeśli zajmował ważne stanowisko, dziś minister, to miał na uwadze, że cały czas jest obserwowany i inwigilowany właśnie przez ten Zajg.
Wyłania się zatem taki dość ponury obraz, myślę, bardzo dobrze pokazany w filmie fabularnym Życie na podsłuchu. Tak. Przypomnę, naszym gościem dziś jest dr Agnieszka Opalińska. Teraz chciałbym właśnie zapytać, pojawił się już ten wątek działalności zagranicznej, czyli poza granicami NRD, działalność chociażby w zachodnich Niemczech, ale też w dużej mierze kontrola Polaków. Parę lat temu ukazały się takie badania, z których wynikało, że Stasi posiadała prawie 1000 współpracowników spośród obywateli Polski.
Tak, posiadali, no właśnie szczególnie w latach 70. i to też właśnie ta właśnie Centralna Grupa Informacji i Analiz miała taki oddział, był tylko, który się zajmował właśnie pozyskiwaniem tajnych współpracowników w Polsce i to też byli tajni współpracownicy pozyskiwani wśród opozycji. Tutaj można powiedzieć, że do dzisiaj są to takie trochę informacje, których jeszcze nie znamy, które nie zostały do końca ujawnione. Dokumenty na to w niemieckim urzędzie BSTU są i myślę, że to jest też jakieś pole do odkrycia, cały czas do działania dla badaczy, ponieważ tak jak mówię, sama taka, bo kiedyś jak czytałam właśnie też o wspomnienia Mielkiego, jest taka książka Wolfa o właśnie Stasi, to on mówi, że on miał bardzo rozbudowaną, nie wiem jak to nazwać, to obsesję na punkcie Polaków. On bardzo, bardzo się przyglądał Polsce, on widział, że to co się dzieje, no to może rzeczywiście się bardzo szybko przenieść na terytorium NRD, bardzo się tego obawiano. Bardzo się obawiano tego, że aktywizacji środowisk kościelnych, które zresztą też już w latach 80. w Niemczech zaczynają się aktywizować i no nie możemy mówić absolutnie o porównaniu opozycji polskiej i niemieckiej, ale tam też pewne ruchy społeczne zaczynają działać, więc rzeczywiście bardzo mocno tą polską stronę tutaj obserwowano, ale co też jest ważne, bo niemiecka służba tutaj, my kiedyś już z panem redaktorem poruszaliśmy tą część działalności służb w audycji, a mianowicie ten Wydział Komercyjnej Koordynacji, ten KOKO słynny, to był specjalny wydział, który zajmował się tylko kwestiami finansowymi, czyli pozyskiwaniem dewiz, handlem bronią, handlem ludźmi, tak, właśnie tymi wymieniami szpiegów, ale przede wszystkim miał duże zasoby finansowe. Oni cały czas dbali w tym wydziale, żeby gromadzić duże środki finansowe. Oni też mogli tym tajnym współpracownikom bardzo dobrze płacić. Dużo więcej niż ta służba bezpieczeństwa w Polsce chociażby, bo dysponowali dużymi środkami. Zresztą To do dzisiaj jest też taka rzecz, która no, tak naprawdę skończyła się dosyć dużą aferą polityczną w Niemczech, bo tak naprawdę zakończyła karierę Helmuta Kohla. To są właśnie te czarne konta, tak? Czyli te wpłaty pochodzące z niewiadomych kont na działalność CDU-CSU. No, niewiadome konta, w cudzysłowie, to były właśnie pieniądze, które płynęły od Stasi. Więc no, zakończyło to karierę no, najbardziej znanego niemieckiego kanclerza po II wojnie światowej, jednego z najbardziej znanych. Więc de facto tutaj rzeczywiście te wpływy były duże i to jest też taka część działalności, która do tej pory jeszcze budzi wiele kontrowersji.
Dochodzimy do tych lat 80. Dużo wiemy, dużo ostatnio mówi się o tym, jaka była w Polsce rola służby bezpieczeństwa w transformacji roku 89, jak wyglądały te no, przygotowania, mówiąc kolokwialnie, do zmiany ustroju, a jak to było w NRD, to znaczy jaka była rola Stasi przed rokiem 89? Jest tam jakiś pomysł, by walczyć, nie dopuścić do upadku muru berlińskiego, zjednoczenia Niemiec, czy raczej nie?
Czy tam początkowo też były różnego rodzaju pomysły, tylko że w Niemczech jakby chyba trochę inny był ten rys historyczny, trochę inaczej to się potoczyło. Myślę, że niemiecka rządząca ówcześnie, tak, władza na pewno nie zdawała sobie sprawy, że to potoczy się tak jakby z wyłączeniem kontroli. Ja myślę, że to też miało być takie kontrolowany upadek. Zaczyna się tworzyć ten nowy rząd, tak? Czyli próbuje się jeszcze jakąś dokonać to, co w Polsce, jakąś rekonstrukcję, tak? Zmienić głównodowodzącego i zakamuflować, tak? Te realne zmiany. No i zaczyna się też niszczyć akta i no chociażby sam fakt przejęcia budynku Stasi, który zaczyna pojawiać się dym i ludzie widzą, że się wywozi ciężarówkami worki i dosłownie tak wkraczają do tego budynku, zajmują ten budynek, ma jest strajk głodowy, nie chcą stamtąd wyjść. Jakby jest takie społeczne przejęcie i to jakby jest kulą taką śniegową do dalszych wydarzeń, że jednak to kontrolowane przejęcie w takim dużym skrócie się nie udało. I to też jest zasługa jednak to, że władze nie przejęły kontroli, tylko to jakby była taka społeczna kontrola i bardzo szybkie powołanie pełnomocnika do spraw akt Stasi, który przejmuje, zostaje Joachim Gauck. I ja myślę, że tutaj Niemcom się akurat powiodło, tak? Bo znalazł się człowiek, który no, swoją niezłomnością, który jednak swoją postawą i też no, przecież później dosyć silne naciski były chociażby z zachodniej strony na niego i samego na przykład Kohla, nigdy się nie ugiął. Miał jakiś pomysł na to i konsekwentnie ten pomysł realizował, a głównym pomysłem, który nie udał się nigdzie indziej poza NRD i poza Czechosłowacją, to było ujawnienie akt. I ja pamiętam, jak też jest takie wystąpienie, jak on nakręca, jak on zaczyna być rozmowa o dekomunizacji, on mówi, no będą teraz samobójstwa, będą morderstwa, będzie niepokój społeczny, będą protesty. Nic takiego nie miało miejsca. Zresztą to było dosyć ciekawe, że Niemcy bardzo, bardzo jakby skorzystali z tej możliwości. Tak naprawdę ponad 10 milionów obywateli Niemiec złożyło podania o wgląd do tych akt. Te akta były jawne, praktycznie każdy mógł sobie tą swoją teczkę obejrzeć albo sprawdzić, co jest na jego temat. Zaczerniane były tylko dane osób trzecich, czyli de facto poznawał też, kto na niego donosił od razu. Natomiast to, co się nie udało Niemcom, nie udało się Polakom, ale nie udało się także Czechom, to jednak jest uwłaszczenie byłych pracowników służb bezpieczeństwa, bo oni przeszli po prostu do sfery prywatnej. Też taką naprawdę taką nie do końca jeszcze i budzącą wiele kontrowersji i mimo wszystko bardzo mocno przykrywaną kwestią jest właśnie kwestia tego, jak Stasi inwigilowało po zachodniej stronie. Ja pamiętam takie dane, że w latach 70. to jest taki moment najsilniejszej też działalności Stasi, to nawet 40 posłów w Bundestagu było tajnymi współpracownikami Stasi. Więc ta inwigilacja była ogromna. Oni cały czas podsłuchiwali prawie połowę terytorium zachodnich Niemiec, 200 tysięcy linii polityków niemieckich. Więc jakby tutaj tą część tak też, to ta słynna sprawa Rosa, tak, czyli odkryte w amerykańskich archiwach dane dotyczące właśnie szpiegowania, bo to jakby ma bezpośredni wpływ na dzisiejsze też funkcjonowanie Niemiec jeszcze. Zresztą dzisiaj też takim tematem, który wraca, to jest właśnie odkrywanie tych historii. Dzisiaj się mówi o tak zwanych dzieciach byłych współpracowników czy agentów i ten temat gdzieś też cały czas w Niemczech żyje i funkcjonuje. Oczywiście można powiedzieć, że to społeczeństwo nerdowskie było bardzo mocno złamanym społeczeństwem, że naprawdę ta inwigilacja, no taki przykład podam Państwu, nie było w NRD ślubu, tak, czyli żadnej ceremonii zawarcia małżeństwa, z której nie było notatki sporządzonej przez pracownika Stasi. Była też taka metoda opróżniania skrzynek listowych, czyli najpierw Stasi sprawdzało, co przyszło, później to wrzucano. To było tak posunięte, że nawet mówi się, że w latach 80. to już trochę do absurdu było posunięte, ponieważ rzeczywiście ta wielka liczba tych pracowników etatowych, no ona musiała coś robić. I też zresztą w wielu materiałach dotyczących Stasi mówi się, że lata 80. to już jest trochę przerost biurokracji tutaj, bo rzeczywiście ten zakres inwigilacji był ogromny. Oni do dzisiaj oszacuje się, że pozostawili 85 kilometrów akt. Część zniszczonych, do dzisiaj jeszcze rekonstruowanych. Także to był ogromny materiał i teraz przez ten cały materiał też wyłonienie tych istotnych informacji też było dosyć trudne.
Symbolicznym podsumowaniem naszej rozmowy stały się właśnie dzieci Stasi. Przypomnę, rozmawialiśmy z dr Agnieszką Opalińską z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
No i właśnie dla zainteresowanych tematyką wschodnio-niemieckiej tajnej policji mamy teraz książki Ruth Hoffmann, Dzieci Stasi. To, że Stasi, policja polityczna NRD w szerokim zakresie obserwowała ludzi we wschodnich Niemczech, kontrolowała ich i szykanowała, jest faktem powszechnie znanym. To opis promocyjny tej książki. Natomiast mniej znanym aspektem jest to, w jakim zakresie atmosfera podejrzliwości, strachu i kontroli wpływała na rodziny pracowników NRD-owskiego aparatu bezpieczeństwa. Dziennikarka Ruth Hoffmann pokazuje po raz pierwszy na podstawie licznych wywiadów i analiz, jak przytłaczająca atmosfera totalnego nadzoru oddziaływała na dzień powszedni rodzin funkcjonariuszy Stasi. Ta książka teraz dla Państwa, na chętnych czekam za chwilę pod redakcyjnymi numerami telefonów 683242255 i 801-327-462. Jesteśmy w Muzeum Archeologicznym w Podzielonogórskiej Świdnicy. Dyrektor tej placówki dr Arkadiusz Michalak. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Będzie nas po muzeum oprowadzał. Muzeum w Świdnicy to taka placówka, która oprócz działalności stricte muzealnej prowadzi też swoje badania.
No tak, od jakiegoś czasu nieco ograniczamy tą działalność naukową, to ze względu na finanse, natomiast no nadal jesteśmy zorientowani na to, by zabytki pozyskiwać do naszych zbiorów, ale również prowadzić badania naukowe, które wyjaśniają pewnego rodzaju zagadki z prehistorii i przeszłości Polski.
No i też dzięki tym własnym badaniom możecie poszczycić się tym oto faktem, że wiele z eksponatów prezentowanych w muzeum to są przedmioty znalezione przez Waszych pracowników.
No tak, muzeum w tym miejscu znajduje się od 1982 roku, natomiast wcześniej badania prowadzone były przez pracowników Muzeum Ziemi Lubuskiej i te zbiory pozyskane w trakcie badań prowadzonych od lat 60. właściwie no, trafiły do naszej placówki i dzięki temu no, mamy bardzo dużo zabytków. To jest skala, myślę, kilkuset tysięcy zabytków może. Trudno jest tutaj naprawdę powiedzieć ze względu na to, że niektóre z tych zabytków jeszcze są nawet niepoliczone, tak? Więc to jest naprawdę trudno oszacować.
Muzeum znajduje się w tym miejscu od lat 80., jak Pan wspomniał, a to miejsce to pałacyk von Kittlitz datowany na początek XVII wieku.
Christopher von Kittlitz uważany za budowniczego tego pałacu, jak wskazuje data na portalu, przez który wchodzi się do budynku muzeum, ukończył ten pałac w 1602 roku i jest to właściwie jedyny tego typu obiekt zabytkowy w naszym województwie. Jest to obiekt późnorenesansowy, co jest no, naprawdę ewenementem, gdyż początek XVII wieku to jest właściwie czas funkcjonowania na Śląsku baroku, a ten obiekt jeszcze powstał w stylu takim właśnie późnorenesansowym, więc no, na tym polega też jego wyjątkowość.
Nasze zwiedzanie Muzeum w Świdnicy rozpoczynamy od ekspozycji, która dokumentuje bodaj najstarsze ślady człowieka na tych terenach. No i możemy zobaczyć tak, gliniane naczynia, krzemienne narzędzia, co jeszcze?
No, różnego rodzaju rekonstrukcje przedmiotów, które ułatwiały życie prehistorycznemu człowiekowi. Sala, o której Pan wspomniał, związana jest z tak zwaną epoką kamienia, czyli tym najstarszym okresem dziejów człowieka. Ślady działalności człowieka na tym terenie pochodzą sprzed 10-12 tysięcy lat przed naszą erą. No, w skali Polski, gdzie te najstarsze ślady człowieka pochodzą z około 80 tysięcy lat przed naszą erą, no to jest pewnie niewiele, no ale w skali Afryki, gdzie tam zarejestrowane ślady człowieka znane są sprzed 7 do 9 milionów lat przed naszą erą, to jest naprawdę niewiele, ale myślę, że te zabytki są na tyle interesujące, że warto tutaj przyjść i się z nimi zapoznać.
Możemy chociażby zobaczyć rekonstrukcję szałasu łowców, okres, jak widzimy schyłek paleolitu. No i to już jest tylko i wyłącznie rekonstrukcja, a nie znalezisko.
No niestety, są tutaj, na tej ekspozycji są oryginalne, są groty strzał związane z właśnie paleolitem schyłkowym, które były z pewnością przez łowców epoki kamienia wykorzystywane właśnie do polowań. Ci łowcy no, trudnili się przede wszystkim polowaniami i zbieractwem, także to była ich jakby najważniejsze zajęcie i też jakby główne źródło utrzymania. To jest oczywiście no, pewnego rodzaju rekonstrukcja, nasze wyobrażenie na temat tego, no bo materialne ślady takich szałasów się nie zachowały. Natomiast no, myślę, że ten szałas po prostu ze względów funkcjonalnych odpowiadał pewnie tym szałasom z tamtego czasu.
Badania prowadzone w ostatnich latach pokazują, że no, po upływie wielu, wielu lat nadal wiele różnych cennych znalezisk można odkryć. Wspomnę chociażby badania prowadzone w okolicach Torzymia, Łagowa, czy też zeszłoroczne badania na terenie bitwy z połowy XVIII wieku, bitwy pod Kunowicami, gdzie znaleziono kilkaset eksponatów. Jeżeli chodzi o Wasze muzeum, no i teraz właśnie dotarliśmy do kolejnej ekspozycji, takim hasłem, symbolem wielu odkryć jest Wicina.
To jest w moim odczuciu najistotniejsze stanowisko w ogóle archeologiczne na terenie województwa lubuskiego. Właściwie sądzę, że to stanowisko powinno być wymieniane niemal jako symbol lubuskiej archeologii. Przede wszystkim ze względu na bardzo ciekawą sytuację miejsca zatrzymanego w czasie w wyniku najazdu Scytów, które nigdy nie zostało później zasiedlone, nigdy nie zostało odbudowane, które można nazwać niemal lubuskimi Pompejami, tak, ze względu na właśnie ten taki charakter zatrzymania w czasie i zauważenia czynności, zajęć ludności, które no, zostały przerwane jakby w trakcie trwania, tak, ze względu na to, że ten najazd nastąpił bardzo znienacka, jesienią najprawdopodobniej. To był prawdopodobnie początek VI wieku przed naszą erą. No, dzięki badaniom dendrochronologicznym wiemy trochę więcej na ten temat. I Scytowie najechali przede wszystkim w celu ograbienia ludności, zabrania niewolników, bydła, ale ze względu na to, że zostawili bardzo wiele przedmiotów codziennego użytku, no wiemy bardzo dużo na temat zajęć codziennych ludności, handlu, który tula ludność, w ogóle z jakby diety, bo wiele przedmiotów związanych z żywieniem się zachowało. Także bardzo dużo informacji, które dostarczyły nam te badania, no mogą być użyte do odtworzenia takiego życia codziennego ludności kultury łużyckiej w tym czasie.
Jednym z najcenniejszych eksponatów tutaj jest tak zwany złoty skarb z Witaszkowa. Choć jeżeli byśmy prześledzili historię znalazcy tego skarbu, to możemy mówić nawet o pewnym oszustwie z jego strony.
Eksponowane na naszej wystawie zabytki są niestety tylko kopiami złotych przedmiotów, a właściwie nawet nie złotych, tylko elektronowych, czyli z takiego stopu z złota i srebra. Są to przedmioty wyjątkowej klasy artystycznej, wykonane prawdopodobnie gdzieś w warsztatach greckich, które funkcjonowały nad Morzem Czarnym. Są to okucia gorytosu, czyli takiego jakby pojemnika na łuk i strzały, okucia sztyletu, no ale wyjątkowej klasy przedmioty. Mówił pan o oszustwie, to jest prawda, tak? Znalezisko zostało odkryte w XIX wieku i do tej pory funkcjonowało jako skarb z Witaszkowa. Dzięki ostatnim badaniom profesora Koblińskiego i profesora Nebelsika z Warszawy wiemy o tym, że te przedmioty najprawdopodobniej nie zostały odkryte w Witaszkowie, tylko w Kozowie. Skąd o tym wiemy?
Choć nieopodal i to są okolice, tak żeby przybliżyć Gubina.
Tak jest. Wiemy o tym tak naprawdę stąd, że właściciel terenu, do którego przyniesiono ten skarb, posiadał Witaszkowo, natomiast nie posiadał już Kozowa. I gdyby powiedział, że te przedmioty zostały znalezione w Kozowie, to musiałby je oddać, a on chciał je zatrzymać, więc stwierdził, że te przedmioty zostały znalezione w Witaszkowie i no, ten skarb pod nazwą Skarbu z Witaszkowa wszedł do literatury, natomiast no, my w świetle tych najnowszych badań wiemy, że ten skarb powinno się przypisywać do Kozowa, tak?
Gdy pierwszy raz odwiedziłem muzeum w Świdnicy, a było to jakieś 30 lat temu, to pamiętam największe wrażenie wtedy uczniów, największe wrażenie na nich robił szkielet kobiety. No i to jest eksponat, który też dokumentuje napad scytyjski, o którym pan mówił. Tutaj na uwagę zasługuje ułożenie ciała.
Wiemy, że no, najazd miał bardzo gwałtowny przebieg i scytowie no, też nie zawracali sobie głowy po prostu próbą ochrony ludności, tylko starali się raczej dokonać tego najazdu jak najszybciej. No i z tym się wiązały oczywiście ofiary. Akurat ten szkielet młodej kobiety, która została z takiej spalenizny wydobyta, powstałej w wyniku pożaru i najazdu, pod nim znajdował się jeszcze szkielet dziecka. Także sądzić możemy, że no, była to pewnie młoda matka, która próbowała w trakcie najazdu swoje dziecko jakoś ochronić. Ona była bardzo tak modnie ubrana, tak? Zachowały się elementy jej odzieży i również złote elementy dekoracji jej włosów, które możemy też na wystawie zobaczyć. To były takie spiralnie skręcone zawieszki z drutu złotego właśnie wykonane. Także no, ten szkielet przyciąga uwagę, no, jest takim właściwie świadectwem tego, jak brutalny charakter życie kiedyś miało.
Był napad scytów, kolejna ekspozycja to przedmioty dokumentujące, pokazujące różnego rodzaju wydarzenia bitewne. Tutaj historia już średniowieczna. Kolejne szkielety. Tutaj, jak już się dowiedziałem, jest to wynik badań z lat 60. tak naprawdę, ale ekspozycja została przygotowana dopiero kilka tygodni temu.
No tak, rzecz niezwykle interesująca. No z naszego terenu właściwie nie mamy tego typu znalezisk. Szkielet znaleziony w Niesulicach grób masowy znaleziony w Niesulicach koło Świebodzina, na terenie grodu, który też najprawdopodobniej został spalony, tu nie wiadomo dokładnie kiedy, bo nie mamy źródeł pisanych dotyczących tego, natomiast w trakcie badań z lat 60. natrafiono na grób masowy zawierający kości trzech osobników. Ci osobnicy zostali w trakcie spalenia grodu zamordowani. No, ślady na czaszkach, które w wyniku badań antropologicznych udało się ustalić, no, ewidentnie wskazują na to, że oni zostali potraktowani bardzo, bardzo brutalnie. Najpewniej te razy zostały zadane mieczem. Jeden z odkrytych szkieletów nosi nawet ślady odłupania kawałka czaszki, tak? Przez co no, on zginął na pewno. A na tym szkielecie odnotowano jeszcze przynajmniej 5 innych razów. Także ta walka była bardzo brutalna. Ale dość powiedzieć, że to też nie byli przypadkowi ludzie, to nie byli jacyś cywilni mieszkańcy. Na czaszkach tych właśnie ludzi odnotowano też ślady urazów już zagojonych, co może wskazywać na pewnego rodzaju doświadczenie w walce właśnie tych ludzi pochowanych w tym grobie masowym. Wiemy, że jeden z nich był młodzieńcem 18-20-letnim, natomiast drugi z nich był w wieku maturus, czyli w no już takim zaawansowanym wieku, prawdopodobnie około 55 lat. No i w trakcie niestety tego najazdu oni zginęli. Jest to dla nas bardzo ciekawe świadectwo tego, jaka była ich kondycja życia, ale też no, jak wyglądała walka w średniowieczu, jakimi metodami walczono, w jaki sposób te razy wyprowadzano i jakie były kierunki, powiedzmy, wyprowadzanych ciosów. Także to też jest bardzo, bardzo interesujące dla archeologów.
Wizytę w Muzeum w Świdnicy kończymy na ekspozycji plenerowej. Tutaj jest jeden z symboli tak naprawdę waszego muzeum, czyli dłubanka datowana, z tego co pamiętam, na X wiek.
Posiadamy przynajmniej 4 tego typu dłubanki. No, był to powszechny środek transportu, właściwie jeszcze w czasach prehistorycznych, ale bardzo popularny właśnie we wczesnym średniowieczu. Mamy też tu w naszych zbiorach 2 dłubanki młodsze, tak, które pochodzą prawdopodobnie bądź z późnego średniowiecza, bądź z wczesnego okresu nowożytnego. No i takie dłubanki, jak sama nazwa wskazuje, wykonywano najpewniej z przepołowionej kłody drewna przy pomocy cioseł i różnego rodzaju stosowanych technik palnych, wyciosując środek takiego drewna. Było to bardzo uniwersalny środek transportu i no właściwie używany przez mieszkańców środkowego Nadodrza na pewno. No, my nosimy nazwę Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza i ta rola tej Odry do tej pory była u nas mało podkreślana. Natomiast chcielibyśmy jedną z tych dłubanek wprowadzić do muzeum i uczynić jako taką wizytówkę naszego muzeum w przyszłości.
Obok tych dłubanek, czyli od razu też wytłumaczymy, takich kajaków sprzed lat, rekonstrukcja dawnej chaty czy rekonstrukcja pieca, i tuż obok w przymuzealnym parku niebawem, jak się dowiedziałem, pojawią się drewniane posągi odwzorowania różnego rodzaju znalezisk, które przed laty były waszym udziałem. Co to będzie?
No tak, chcielibyśmy troszeczkę uatrakcyjnić też wizytę w parku i dlatego no, zdecydowaliśmy, że postawimy w tym parku rzeźby, które będą też taką atrakcją dla dzieci, dla zwiedzających. Będą to inspirowane oryginalnymi zabytkami rzeźby tak zwane kultowe. Tak? Jedna z rzeźb będzie przedstawiała tak zwanego bożka z Deszczna, związane z kulturą łużycką, taką figurkę właśnie glinianą, którą znaleziono właśnie w Deszcznie przed wojną. Ten posąg nasz będzie miał no, ponad 3 metry, czyli będzie takim punktem bardzo, bardzo widowiskowym, ale jeszcze bardziej, myślę, przyciągał wzrok będzie inspirowany oryginalną figurką drewnianą znalezioną w Wolinie, posąg Świętowida, tak? Zdobiony w nieco inny sposób niż ten oryginalny zabytek, no, ale on będzie miał ponad 5 metrów, więc będzie taką atrakcją, która mam nadzieję będzie przyciągać też ludzi tutaj do muzeum.
Jedno z zadań waszego muzeum to dokumentowanie kształtowania się granicy za czasów piastowskich. Jak odpowiada pan na pytanie, kim byli pierwsi mieszkańcy naszego dzisiejszego województwa lubuskiego?
No bardzo trudne jest to pytanie, gdyż no my rozmawiamy z naszego punktu widzenia o kwestiach narodowych. W tamtych czasach ci pierwsi mieszkańcy, oni na pewno nie mieli takich myśli o tym, kim są tak naprawdę, czy wpłynie w nich jakaś, powiedzmy, krew jakiegoś narodu, czy bardziej chodziło pewnie o wspólnoty takie, wspólnoty rodzinne, plemienne. Kiedyś uważało się, że kwestie związane z z jakimś pochodzeniem dopiero mają, odgrywają znaczenie w kulturze łużyckiej. Część badaczy na przykład widziało kulturę łużycką jako prasłowian. Natomiast no, w świetle tych najnowszych badań no, my raczej nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy oni byli Słowianami, czy byli Germanami. I przypuszczam, że nigdy pewnie na to pytanie nie odpowiemy. Natomiast no, byli to bardzo ciekawi ludzie, bardzo mądrzy, zaradni, żyjący w naprawdę trudnych warunkach, zupełnie innych od naszych. I wydaje się, że no, w tym dopatrywać należy ich jakichś takich walorów. I, no, ale odpowiedź na to pytanie o to, kim oni byli w kwestii powiedzmy narodowości czy jakichś związków, to będzie bardzo trudna.
No chyba, że kiedyś archeolodzy chociażby z Muzeum w Świdnicy przeprowadzą badania i znajdą jakieś pamiątki po tych, którzy jeszcze przed tymi prasłowianami tutaj gdzieś zamieszkiwali.
No, miejmy nadzieję. Archeologia jest nauką, która ciągle się rozwija, korzysta z coraz nowszych metod, dyscyplin pokrewnych, dyscyplin przyrodniczych. Dzięki temu no, naprawdę ten postęp archeologiczny jest zauważalny i jest bardzo duży. Tak? Wiemy o przeszłości dużo, dużo więcej niż wiedzieliśmy na przykład 20 lat temu. I no, ja ciągle liczę, że dojdzie do takiego czasu, gdy my archeolodzy będziemy mogli zawiesić powiedzmy łopatę na kołku i dzięki badaniom nieinwazyjnym dowiadywać się więcej o przyszłości bez konieczności bezpowrotnego jej niszczenia.
A dziś przypomnę, byliśmy w muzeum w podzielonogórskiej Świdnicy, muzeum archeologicznym, a naszym przewodnikiem był dyrektor placówki dr Arkadiusz Michalak. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam do odwiedzin muzeum.
Na koniec naszego spotkania drugi odcinek serialu radiowego Karski opowiadającego losy bohaterskiego emisariusza to opowieść o odwadze, przyzwoitości, niezłomności ducha i sile człowieczeństwa. Kolejne odcinki w każdą niedzielę.
Historie pisane na nowo.
Janek! Jesteś? Co to? Która jest godzina?
Piąta, żyję! Zbieraj się!
Gdzie?
Za mną! Chodź za mną, musimy wyjść na zewnątrz!
Zaczęło się!
Ile ich jest?
Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jedu, nie wiem! Dziesiątki! Co robimy?
Do działka! Musimy się dostać do działka! Rozpocząć ostrzał!
Odwrót był konieczny. Nie rozumiesz, że zmiażdżyliby nas do reszty? Mamy bronić kraju, a nie głupio ginąć.
To rozumiem, nie pojmuję tylko, dlaczego miejscowi do nas strzelali. Nasi, rozumiesz? Nasi.
Nie ma co się nad tym teraz zastanawiać. Historia ich rozliczy. Musimy iść dalej, dotrzeć do Krakowa, tam czekać na rozkazy. Powołali nas do służby ojczyźni. To jest teraz najważniejsze.
Ilu nas zostało z całego pułku? Zobacz. Rozejrzyj się. Najbardziej irytujące jest to, że idziemy już któryś dzień i znikąd żadnej informacji. Co z Warszawą, co z Gdańskiem? Czy Poznań też zaatakowali? W końcu co w Krakowie?
Dlaczego się zatrzymujemy? Chodź, podejdziemy bliżej.
Czołgi. Rosjanie. To Rosjanie.
Żołnierze, przybyliśmy do was jako wyzwoliciele. Nie jesteśmy waszymi wrogami. Mamy jednego wspólnego wroga, jakim są faszystowskie Niemcy. Nie bójcie się. My, Słowianie, jak wy. Niech przyjdzie do mnie jeden z waszych oficerów. Bez broni. Niech podniesie ręce do góry i tu przyjdzie. No, na co tam jeszcze czekacie? Za plecami macie ciała swoich współtowarzyszy broni i kolejne niemieckie dywizje, a przed sobą macie nas. Niech przyjdzie oficer najwyższy rangą. Ustalimy dalsze działania.
Ja pójdę.
Kapitanie.
Dziękuję, panie podporuczniku. Ja pójdę.
Żołnierze, muszę wam zakomunikować, że wojska radzieckie weszły do Polski w celu walki z niemieckim okupantem. Nie ma już Polski. Nie istnieje władza cywilna ani wojskowa. Zostaje nam przyłączyć się do żołnierzy radzieckich. Komendant Płaskow proponuje niezwłoczne przyłączenie się do jego oddziału po uprzednim złożeniu broni pod tą szopą, którą widzicie po swojej lewej stronie. To jest mój rozkaz, któremu proszę się podporządkować. Niech żyje Polska! Niech żyje Związek Radziecki!
Kapitanie!
Nie ma co dyskutować, chłopcy. Rozwiązanie przyjdzie później. Teraz nie mamy wyboru.
To jest czwarty rozbiór Polski. Kapitanie, czy pan to pojmuje? To jest czwarty rozbiór Rzeczypospolitej. Ludzie! To jest czwarty rozbiór Rzeczypospolitej! Ludzie! Zrozumiecie? Ludzie! Czwarty rozbiór Polski, no! Słuchajcie mnie!
Hej. Kapralu, nie!
Panowie, pochowajcie pana kaprala. A resztę bardzo proszę o złożenie broni.
Gdy ostatni karabin i bagnet legły ciężko na gigantycznym już teraz stosie, z zaskoczeniem ujrzeliśmy dwa plutony sowieckich żołnierzy, którzy wyskoczyli z ciężarówek i pobiegli obydwoma poboczami szosy w szyku bojowym z wymierzonymi w nas lufami lekkiej broni maszynowej. Pod oddział czołgów, znajdujących się teraz tuż przed nami, uruchomił silniki i sprawnie zjechał z szosy, sunąc poboczem, zajął pozycję za nami z lufami wszystkich dział i karabinów maszynowych wymierzonych w naszą stronę. Wieże czołgów obróciły się i również wycelowały w nas. Byliśmy jeńcami Armii Czerwonej. Nawet nie miałem okazji powalczyć z Niemcami. Spragniony usiłowałem zmusić zaschnięte gardło do przełykania śliny i wspominałem schłodzone wino serwowane na balu w portugalskim poselstwie, a potem muzykę, przyjacielski, wesoły nastrój i piękną pannę de Mendes. Jakże wszystko zmieniło się w trakcie 20 dni. Listopad 1939 roku. Obóz jeniecki polskich oficerów w Starobielsku na terenie Związku Radzieckiego.
Jasiu, chyba znalazłem jednak sposób.
Paweł, jakikolwiek sposób nie znajdziesz, nie mamy najmniejszych szans, żeby się stąd wydostać. Do najbliższej stacji kolejowej jest kilka, jak nie kilkanaście kilometrów. Dookoła nas tylko las, nie mówimy po rosyjsku, a do tego jesteśmy w polskich mundurach.
Guzik, nic nie wiesz.
A jak myślisz? Dlaczego pilnuje nas tylko kilkunastu czerwonarmistów?
Posłuchaj, Ruscy mówią między sobą, że szykuje się wymiana jeńców wojennych. Szwaby za Ukraińców i Białorusinów. To zapis jednego z punktów paktu Ribbentrop-Mołotow. Słyszysz? Rosjanie zobowiązani są do wydania wszystkich Polaków niemieckiego pochodzenia i tych, którzy urodzili się na terenach wcielonych do Rzeszy, które Szwaby uważają za swoje, starogermańskie. No ty jesteś z Łodzi, masz na to papiery?
No, mam metrykę i książeczkę wojskową. A ty?
Książeczkę wojskową musisz zniszczyć, pokażesz tylko metrykę. A ja coś wykombinuję potem, bo nieszczęśliwie dla tej sytuacji nie urodziłem się na ziemiach premiowanych wymianą jeńców. Pierwsza rzecz, to musisz pozbyć się munduru. Wymienić z jakimś szeregowym, który nie może wrócić. To są dzielni chłopacy, na pewno któryś się zgodzi. Każ mu zerwać pagony, a potem się wymyśli, jak i gdzie je stracił. A jego wszyscy koledzy zaświadczą, że on szeregowy.
Dobra.
Potem pójdziesz do komendanta obozu i bezczelnie zażądasz powrotu do ojczyzny, przedstawiając mu metrykę i powołując się na ustalenia na wyższym szczeblu. Obserwuj go przy tym pilnie. Patrz na wszystkie jego reakcje, bo mam wrażenie, że z tym prostakiem można wszystko załatwić, byle pewnie i z butą. Potem mi opowiesz, Ja coś wymyślę. Przecież mógłbym dokumenty stracić w podróży. Z moją fantazją może się uda go przekonać do tych bredni. Warto zaryzykować, póki jeszcze można.
No co? Nazywam się Jan Kozielewski, jestem polskim żołnierzem, szeregowcem. Urodziłem się na terenach niemieckich.
W Łodzi.
Na mocy zapisu paktu podpisanego przez naszego ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa i waszego ministra spraw zagranicznych towarzysza Wiaczesława Mołotowa kategorycznie żądam odesłania mnie do III Rzeszy, do domu. Macie jakieś papiery na wasze pochodzenie? Metrykę urodzenia tylko. Książeczka wojskowa. Straciłem w trakcie ewakuacji. Pokażcie. No tak, zanotuję. Coś jeszcze? Nie? To wszystko. No to co tu jeszcze stoicie? Raus, jak to u was mówią.
Myślę, że sprawa jest dosyć prosta. Szczególnie nie był mną zainteresowany.
Widzisz, mówiłem. Teraz sytuacja wydaje się oczywista.
No pokombinuj jednak z którymś z chłopaków. Jakiś papier musisz mieć. Ja swój musiałem zostawić, ale może któryś może się tam zakraść i wybrać kilka szuflady. Tylko ostrożnie i rozsądnie z ilością.
Tak zrobimy. Kiedy masz ruszać?
Rano.
Wspaniale.
Poczekam na ciebie kilka dni.
Jasiu, teraz bez brawury. Teraz już pragmatycznie podejdź do tematu. Masz drogę otwartą, korzystaj, bo jutro możesz już tej szansy nie mieć.
Tak.
My sobie poradzimy. Skacz z pociągu, jak będziecie już w Polsce i wracaj do naszych. Spotkamy się w Warszawie.
Dziękuję ci. Nawet nie wiesz, jak ci jestem wdzięczny.
Nie wariuj. Przekażesz wiadomość pannie Marii Makowskiej. Stalowa 8. Powiesz jej, że mam się dobrze i że wrócę. Powiesz jej, że bardzo za nią tęsknię i że już myślę o kolejnej wyprawie po warszawskich lokalach. Niech mu tylko się wyśpi dobrze, bo mamy wiele do nadrobienia. Niech przekaże pozdrowienia moim rodzicom i powie, że wszystko u mnie dobrze. Że traktują nas jako tako, ale że idzie przeżyć. Zapamiętasz?
Tak.
Powtórz.
Przekażesz wiadomość pannie Marii Makowskiej, Stalowa 8. Powiesz jej, że mam się dobrze i że wrócę. Powiesz jej, że bardzo za nią tęsknię i że już myślę o kolejnej wyprawie po warszawskich lokalach. Niech no tylko wyśpi się dobrze, bo mamy wiele do nadrobienia.
Następnego poranka wyruszyłem w drogę, którą przejechałem w odwrotnym kierunku 6 tygodni wcześniej. W transporcie 2000 żołnierzy odesłanych Niemcom w zamian za zbliżoną liczbę Ukraińców i Białorusinów. Oficerowie Wojska Polskiego, policji, szeregowi żołnierze, profesorowie i wybitni intelektualiści, a także zwykła ludność cywilna. Naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów zostali rozstrzelani w Lasach Katyńskich wiosną 1940 roku. Zginęło wówczas ponad 21 tysięcy ludzi.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.